Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry w 2023 nowym roku.
Dzień dobry.
Tak się zastanawiam, czy już telefony się urywają i zgłaszają się ludzie, którzy mają taką cezurę czasową, że pewne rzeczy, jakąś odnowę biologiczną zaczynają właśnie wraz z początkiem roku. Dla nas chyba ważne jest, żeby mieć taki moment startu. Tak? Nie w środę 7 kwietnia, tylko właśnie po nowym roku, w poniedziałek, tak.
No coś w tym jest, to prawda. To jest taki gorący okres, jeżeli chodzi o nasze postanowienia, szczególnie te postanowienia noworoczne. Ja myślę, że to można wspaniale wykorzystać. Oczywiście w gabinetach dietetyków to jest taki moment wzmożonej aktywności i dużego ruchu i sporej ilości nowych osób, które nas odwiedzają. Natomiast ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby zaczynać od nowego roku, żeby sobie coś postanowić. Od nowego roku to można pięknie wykorzystać. Ważne tylko to, żeby jakby dostosować ten poziom motywacji do jakby takiego realnego. To znaczy, żeby ta nasza praca była fajna, efektywna, żeby były efekty długoterminowe, to ta motywacja, ona nie może być też na zbyt wysokim poziomie. To znaczy, my ciągle szukamy takiej bardzo wysokiej motywacji, natomiast tak naprawdę najlepiej pracuje się, jak ta motywacja jest na takim średnim poziomie i ona jest urealniona i taka doprowadzona po prostu wszystkimi stopami na ziemię.
No tak, i też że porażki są wpisane, tak, w ten cały proces. No, musimy sobie też zdać sprawę, że będą kryzysy, sytuacje trudniejsze i mieć przyzwolenie na to.
A przy takiej bardzo wysokiej motywacji wydaje nam się, że my pofruniemy po prostu i nie wiadomo, jak szybko nam te kilogramy w przypadku odchudzania będą ubywać, więc świetny moment na to, żeby zacząć. I przy umiejętnej pracy można to wspaniale wykorzystać.
Zastanawiam się, czy są jakieś badania, które potwierdzają, że nowy rok jest takim boomem na postanowienia. A propos badań, bo rozmawialiśmy o tym tydzień temu.
No, badań na pewno jest dużo. No, ja mam 20 lat swoich osobistych badań i dużo znajomych również dietetyków i psychologów. No i po prostu wiemy, że to jest gorący czas i nasze telefony się grzeją, w cudzysłowie.
Ja bym chciała się zatrzymać na moment jeszcze przy tych badaniach, bo tak zawiesiliśmy audycję tydzień temu. Pan powiedział bezwzględnie tak, że trzeba badaniom zaufać, ponieważ są przeprowadzane rzetelnie. Mówił pan też o tym, że jednak w dietetyce nie jest to takie proste i oczywiste jak w medycynie. No właśnie.
Tak. O tym mówiliśmy. No też wspomniałem o tym, że jednak w medycynie te badania i w farmakologii, one są przygotowywane i są trafne i rzetelne i że są wysokie standardy, prawda, tych badań. I jakby droga od powstania leku do wprowadzenia go do obiegu jest bardzo, bardzo długa i to jest, zdaje się, około 7 lat i tysiące prób, prawda, parę tysięcy osób badanych, które bierze w tym udział, ale między innymi w tych badaniach wykorzystuje się w tej fazie takiej przedklinicznej zwierzęta, myszy. Więc to jakby też interesujące, że w dietetyce również wykorzystujemy myszy do tych badań, tylko cały trud polega na tym, że no my jednak bardzo, bardzo się różnimy. I w przypadku na przykład leków, ten lek wychodzi z tego laboratorium, wychodzi z myszy i później można to jakoś przetestować już na próbie ludzi. Natomiast w przypadku dietetyki, tak jak mówiliśmy, jest to bardzo, bardzo trudne. I problem też polega na tym, że jednak nasze organizmy w stosunku do organizmów myszy różnią się bardzo, bardzo znacząco. Mysz na przykład jada 20 do 40 razy w ciągu doby, prawda? Czyli mysz właściwie nic nie robi.
Taka mała myszka,
tak? Tak, i ona ciągle coś tam, prawda? Może jak ktoś miał chomika, to widział, że on tam bardzo wiele jada. W związku z tym, no, jeżeli taka mysz, no, uśredniając je 30 razy w ciągu doby, to proszę zobaczyć, jak można wpływać na to, na przykład nie dając jej jakiegoś pożywienia, pomijając jakiś posiłek, prawda? Wydłużając ten czas, kiedy ona je albo nie je, prawda, to ma olbrzymie znaczenie. Natomiast no my, którzy jemy 3 głównie razy w ciągu dnia, 10 razy mniej, prawda, no później trudno odnieść te badania na nasze przyzwyczajenia żywieniowe. To po pierwsze. Po drugie, myszy tracą 10% swojej masy ciała w nocy. To znaczy, jak się waży taką mysz wieczorem i rano, to się okazuje, że ten ubytek masy ciała jest znaczący. Więc dlatego ona później w ciągu dnia musi tyle jeść, żeby
nadrobić to, co straciła nocą. Tak.
No, w przypadku człowieka oczywiście my też tracimy masę ciała w nocy, ale na pewno nie jest to 10%, prawda? Nie.
A ile z ciekawości możemy stracić, jeżeli nie podjadamy?
To jest niecały procent. Mm-hmm. Myślę, że to jest niecały procent. No, czyli również około 10-krotności, prawda, jeżeli chodzi o te myszy. Więc strasznie trudno później badania przeprowadzone na myszy uogólnić na populację ludzką.
Stąd... Ale jakiś wskaźnik to jest drobny, czy kierunek? No bo znaczy, rozumiem, że 1:1 to jest niemożliwe, bo fizjologia myszy jest zupełnie inna.
Ale niektórzy tak robią, prawda? I to później wprowadza wiele osób w błąd i też podaje się te badania jako pewien pewnik i się mówi, no w badaniach laboratoryjnych udało się osiągnąć taki rezultat i kropka. Natomiast zapomina się dodać, że to było na zwierzętach, a nie na ludziach, więc trudno tak bezgranicznie w to wszystko wierzyć. Natomiast no, te myszy są bardzo ważne. Też jest taki rodzaj badań, na przykład myszy z dysbiozą, czyli pozbawionych kosmków jelitowych i bez tej mikroflory, pozbawionych mikrobiomu. I się okazuje, że na przykład jeżeli tym myszom przeszczepi się mikrobiom osoby chorującej na chorobę Parkinsona, czy jakąś chorobę neurodegeneracyjną, to się okazuje, że te myszy również zaczynają chorować, albo obserwuje się myszy właśnie pozbawione tego mikrobiomu jelitowego z błędnie funkcjonującą ścianą jelita grubego, które później chorują na stwardnienie rozsiane i to później oczywiście przechodzi w jakąś kolejną fazę badań, więc my wiele się dowiadujemy z takich dziedzin pokrewnych dietetyki i medycyny. Natomiast no to później trzeba jeszcze potwierdzić w takich warunkach.
Laboratoryjnych?
No już czy takich już... ludzkich.
No tak. A tak się zastanawiałam, panie Michale, a propos tych badań, czy badanie krwi nie byłoby takim wskaźnikiem? Czy to jest też jakiś rodzaj potwierdzenia naukowego? Powiedzmy, że bierzemy dwie osoby, jedna osoba je bardzo dobrze, zgodnie z piramidą, przez miesiąc czy przez dwa, a druga je co chce. Tak, hulaj dusza. No i teraz badamy krew jednej i drugiej. Czy to może być wskaźnik, czy to jednak jest zbyt ogólnione?
Tak, ale my to robimy. To znaczy, to jest pewien standard, że no, wystarczy 6-tygodniowa jakaś interwencja dietetyczna, żeby zupełnie poprawić te wskaźniki. Szczególnie jeżeli chodzi o wskaźniki lipidowe, czyli obniżyć poziom na przykład triglicerydów, prawda? Ostatnio też rozmawialiśmy o insulinooporności, więc odpowiednia interwencja dietetyczna, spadek masy ciała powoduje, że ten efekt insulinowrażliwości rośnie, tkanki znowu dobrze pracują z insuliną, więc jak najbardziej to można zrobić i to się właśnie dokonuje metodą badań krwi. Natomiast no, swojego czasu były bardzo modne badania nietolerancji pokarmowych z krwi i tak dalej kosztowały majątek, natomiast one również nie mają żadnego potwierdzenia w badaniach klinicznych, w związku z tym no, w pewnym sensie daliśmy się nabrać.
Ja mam jeszcze takie pytanie, jak pory roku wpływają na nasz metabolizm? Czy właśnie krótki dzień, długa noc, brak słońca, czy to też jakoś wpływa na to, jak my się czujemy? To zdecydowanie tak mówi się przecież o depresji sezonowej, obniżeniu nastroju. Może depresja to nadużywane trochę słowo, ale zdecydowanie obniżenie nastroju widzimy u siebie, u wielu ludzi. Ale jak to ma się do naszego organizmu? Jest zimno, potrzebuje więcej, to jest no, logiczne.
Tak, ale... nam się wydaje, a no właśnie. Że, prawda, że jak to niektórzy mawiają, że jak niedźwiedź, prawda, przed srogą zimą czują większy apetyt i jedzą więcej. No, ja myślę, że nasze zapotrzebowanie na składniki odżywcze się jakoś diametralnie nie zmienia, jeżeli chodzi o podstawową przemianę materii, prawda, czyli tą podstawową przemianę materii, która jest związana z funkcjonowaniem naszego organizmu, czyli biciem serca i działaniem wszystkich narządów wewnętrznych. Trzy nasze narządy wewnętrzne, czyli mózg, serce i wątroba, zużywają 50% energii, jaką zużywa nasz organizm w ciągu doby, więc trudno mówić o tym, że na przykład zima będzie powodowała, że wątroba będzie pracowała wolniej, więc ta podstawowa przemiana materii, ona się nie zmienia. Natomiast musimy pamiętać o też ponadpodstawowej przemianie materii, czyli o tym, ile energii zużywamy po prostu będąc aktywnym w ciągu doby i to nie chodzi o taką aktywność sportową, tylko o taką właśnie aktywność niefizyczną.
Czyli intelektualną na przykład? No też. Bardzo dużo energii kosztuje.
No tak się mówi, natomiast uważa się, że mózg przy bardzo wzmożonej aktywności zużywa dodatkowo 1 gram glukozy na godzinę bardzo intensywnego myślenia, więc to jest około 4 kilokalorii ekstra. No więc nie jakoś strasznie dużo. No jakbyśmy całą dobę tak intensywnie myśleli, to pewnie około 100 kalorii nasz mózg zużyłby więcej.
Czyli to jest kolejny stereotyp, tak? Bo słyszałam, że jak ktoś pisze książkę, to chudnie kilka kilo, ale to prawdopodobnie dlatego, że zapomina o jedzeniu, czy pisze pracę doktorską, czy w ogóle ma jakieś wyzwania takie intelektualne, czy naukowe. To jest raczej chyba kwestia zmiany stylu życia, tak? Zapominaniu o tym jedzeniu.
Ja myślę, że to są różnice indywidualne, bo nie wszyscy płodni autorzy książek są szczupli.
Tak,
prawda?
Niektórzy może zajadają w tym czasie, tak? Przygotowują sobie talerze i...
Tak, ja myślę, że to jest zawsze bardzo indywidualne, że spotyka się w gabinetach studentów, czy też no, osoby, które podchodzą do jakichś egzaminów i jedzą bardzo dużo i uważają, że czekolada jest tym czynnikiem, który najlepiej wpływa na procesy poznawcze, zapamiętywania, natomiast no, są tacy właśnie, którzy jedzą mniej. Także to zawsze jest bardzo indywidualne i myślę, że trudno tutaj jakąś normę znaleźć. Natomiast no, ten przyrost masy ciała, na przykład spowodowany zimą, prawda, czy też jesienią, on raczej będzie związany z tym, że więcej siedzimy, spędzamy więcej czasu w domu, mniej spacerujemy, mniej się ruszamy i to się przekłada na to. No, ostatnio czytałem takie dosyć dosłowne badania, które mówiły o tym, że zjedzenie, czy też jedzenie około 100 kilokalorii więcej dziennie, czyli na przykład jedzenie, nie wiem, niewielkiego jabłka, powoduje, że w ciągu roku człowiek jest w stanie przytyć jakąś tam ilość kilogramów. Także to czasami mi się aż no, z matematycznego punktu widzenia to się zgadza, ale myślę, że to nie jest aż takie proste, więc no, może po prostu więcej się ruszajmy jesienią, zimą i wtedy...
I jedzmy tyle samo, tak? A nawet jak zjemy trochę więcej, się poruszamy, to
i to na pewno nie wpłynie jakoś niekorzystnie na naszą masę ciała.
Mówił Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję panie Michale. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.